Jest 9:32, pora na program Ludzie i Pieniądze, a jak to w środę zawsze rozmawiamy o gospodarce morskiej, albo ludzie związani z gospodarką morską mówią o gospodarce, a w naszym studio Wojciech Tyborowski, Invest in Pomerania oraz profesor Marek Grzybowski. No i zawsze zapowiadałem klaster morski, ale teraz już nie klaster morski, tylko klaster morski i kosmiczny. Tak blisko z Bałtyku do kosmosu?
Tak jest. Powiązanie przemysłów morskich i kosmicznych okazuje się, że jest bardzo bliskie.
Ale w sferze łączności, w sferze nawigacji, czy w innych sferach też?
Zarówno w sferze nawigacji, jak i rozwoju technologii różnego typu i w różnych obszarach, co wykazał chociażby projekt Space 3AC prowadzony przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną niedawno, ale także wynika to z działalności Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i z konferencji, które organizowane były przez komisję, wynika, że zbieżność i współdziałanie w obszarach związanych z wykorzystaniem morza, jak i wykorzystaniem kosmosu jest podobne. Udowodnił to zarówno profesor Brodecki, który mówi, że zbliżone są rozwiązania, jeśli chodzi o prawo morskie i później teraz będzie prawo przestrzeni kosmicznej, a także kierunek, który został uruchomiony przez trzy uczelnie, jeden wspólny kierunek, który kształci ludzi dla przemysłów kosmicznych, ale faktycznie dla przemysłów morskich, kosmicznych, lotniczych, razem wziętych.
No więc mamy na Pomorzu klaster morski i kosmiczny i będziemy się przyglądać, co tam się dzieje. A skoro mowa o przyglądaniu się, od piątku oficjalnie Stocznia Gdańska wróciła w układ własnościowy publiczny, jest podmiotem publicznym, świętowaliśmy to oficjalnie w Gdańsku, ale pora przestać myśleć o świętowaniu, a pora przyjrzeć się realiom gospodarczym tego przedsięwzięcia. Jakie warunki musiałyby się wydarzyć, żebyśmy mogli mówić o sukcesie stoczni i czy o taki sukces Stoczni Gdańsk byłoby łatwo?
Znaczy, na pewno w dzisiejszych warunkach rynku stoczniowego na całym świecie o te sukcesy może być bardzo ciężko, bo tak naprawdę europejski w ogóle udział w całym globalnym portfelu zamówień to jest jakieś kilkanaście procent. Jeżeli mówimy o...
Rządzi Daleki Wschód,
80 parę procent to są stocznie chińskie, japońskie i koreańskie. To są w zasadzie tylko trzy kraje, które obecnie dostarczają większość produkcji na ten rynek. Więc tak naprawdę Polska od jakiegoś czasu są stocznie, które sobie radzą całkiem nieźle, które się gdzieś tam wyspecjalizowały. Natomiast rok poprzedni i 2016 były też rokiem bardzo trudnym dla wszystkich, dla całej branży stoczniowej na całym świecie, bo ten portfel zamówień faktycznie spada. Więc tak naprawdę na pewno potrzebujemy większej specjalizacji i szukania takich technologicznych nisz. I jeżeli nie pójdziemy w tą stronę i nie poszukamy czegoś naprawdę, co nas wyspecjalizuje, wyróżni od stoczni chociażby azjatyckich, no to będzie ciężko o te sukcesy.
Panie profesorze, czy łatwo będzie znaleźć taką technologiczną niszę z akcentem na technologiczną, bo też powiedzmy, jak wygląda ten rynek, te prostsze konstrukcje, nie tylko, ale przede wszystkim one powstają na Dalekim Wschodzie. W Europie powstają wycieczkowce, które są bardzo skomplikowanymi projektami, okręty wojenne, które są z innych przyczyn, ale także bardzo skomplikowanymi projektami dla Gdańska, ale też dla pozostałych tych stoczni publicznych. Łatwo będzie taką niszę, ale szeroką znaleźć?
Więc jest tutaj kilka spraw. Po pierwsze, polityka rozwoju państwowych przedsiębiorstw nie jest polityką na wiek XXI. To jest epoka lat 60. i 70. Odchodzi się od tego. Stocznie są elementem łańcucha logistycznego i transportowego. Stocznie teraz, gdy są przejmowane w taki sposób, że włączane są w system dostaw dla konkretnych rynków i odbiorców. Jeśli stocznia nie będzie miała powiązania, a nie ma powiązań w tej chwili, z konkretnymi rynkami, jak z rynkiem offshore, z konkretnymi producentami i twórcami tego rynku offshore, jeśli nie ma kontaktu z firmami, które produkują statki, to nie widzę dla stoczni przyszłości.
A jeżeli mówimy, że jest potrzeba budowania takich relacji bardzo szeroko zakrojonych, Ile taki proces może trwać czasu?
No może trwać nawet 10 czy 15 lat. Przecież stocznia w Turku...
Tego się nie robi w ciągu roku, dwóch,
nie,
trzech?
Nie da się zrobić w ciągu roku, bo widać po stoczni w Turku i po stoczniach wschodniej części Niemiec. Tam kolejni właściciele poszukiwali sposobów, jak nawiązać kontakt z rynkiem. I oczywiście z chwilą, gdy armator kupił stocznie niemieckie, wschodnie, zamówił tam statki, ale okazuje się, tam są opóźnienia, czyli mają problemy z dostosowaniem technologii produkcji do współczesnych wymagań. Turku, stocznia w Turku, nią, to jest stocznia prywatna, bo jest z właścicielem, jest no, dobry właściciel niemiecki, który ulokował tam zamówienia, ale otrzymała bardzo duże wsparcie, ponad 170 milionów euro wsparcia rządu fińskiego na rozwój nowoczesnych technologii. Teraz w tą stocznię, załóżmy przy polskich cenach i możliwościach, trzeba by zainwestować około 100 milionów euro, żeby ona miała poziom technologiczny odpowiadający potrzebom rynku. Mówię tutaj nie tylko o rynku finalnym, żeby budowane były to statki finalne,
ale była aktywnym graczem.
Żeby była aktywnym graczem na rynku, żeby dostawcy produktów finalnych chcieli w tej stoczni zamawiać
podzespoły,
tak, elementy.
Panie Wojciechu, Invest in Pomerania to w dużej mierze też to budowanie relacji. To rzeczywiście trwa tak długo?
Jeżeli mówimy o bardziej złożonych projektach, tak jak na przykład w branży morskiej, gdzie statek jest do oddania za 3 lata, no to ta relacja faktycznie musi być bardzo mocna, zbudowana na trwałych fundamentach i to zajmuje bardzo dużą część czasu. Jeżeli u nas, jeżeli porównujemy do naszych projektów inwestycyjnych, więc tak naprawdę, jeżeli mówimy o jakimś Shed Service Center, które de facto to jest wynajęcie biura, kupno powiedzmy 100-200 biurek.
Czyli powiedzmy szczerze, dużo prostsze.
Jest dużo prostsiej i ta decyzja może zapaść w ciągu na przykład 9 miesięcy. To pokazuje, że decyzja jest w miarę prosta, to jest powiedzmy inwestycja pod tytułem kilka milionów złotych, ale ileś czasu się spędza.
Względnie łatwo się też wycofać z
Dokładnie,
takiej inwestycji.
Ale
ze stoczni
czasu,
ciężej, tak?
Ze stoczni ciężej, no tym bardziej mówię, jeżeli się podpisze ten kontrakt na statek, który ma być oddany za 3 lata, to chciałbym mieć tą pewność, że za 3 lata ten faktycznie statek będzie, a nie będzie na przykład tylko kadłub albo prototyp, a kolejne 3, 5, ileś tam lat musi być spędzone jeszcze na wyprodukowaniu finalnego produktu. Więc absolutnie to zajmuje dużo czasu przy tych złożonych projektach. To zresztą projekty fabryk to pokazują, że...
Strasznie pesymistycznie panowie mówicie.
A ja bym chciał dodać element optymistyczny.
No,
bo jest taka
nareszcie.
Rzecz. Nie patrzmy się na stocznię, w ogóle przestrzeń stoczniową, jako element portu. My zawsze jak mówimy o portach, to mówimy, że port to tam, gdzie się przeładowuje, czy składuje ładunki, coś w tym rodzaju. To jest
A stocznia obszar, tam, gdzie się statki składa,
to jest
tak?
Obszar portu i stocznia Gdańska i GSG, one są w obszarze bliskim rynku międzynarodowego. Kto twierdzi? No przecież niedawno jeszcze myśmy produkowali w tych stoczniach, niedawno, bo to 20-30 lat temu, produkowaliśmy kompletne statki, których produkcja przeniosła się na Daleki Wschód. Czy to oznacza, że w stoczni, którą teraz nazywamy, że jest stocznią, ma być produkcja elementów takich, a nie innych? Może nie, może coś na rynku międzynarodowym możemy znaleźć, co można tu produkować. Jest to bardzo dobre miejsce do włączenia się...
Bo to jest komunikowane miejsce, tak?
Tak, no to jest dobre blisko rynku międzynarodowego. Nikt nie twierdzi, że tu musi być akurat produkowany statek. Mogą być jakieś elementy, które będą...
Ale panie profesorze, ale czy to nie jest trochę tak, że jeżeli słyszymy tereny postoczniowe, stocznia, to w nas odzywa się taka ambicja, że chcielibyśmy tam budować statki, a z tego, co pan mówi, my tą ambicję powinniśmy wystawić na bok i tak naprawdę szukać różnych sfer produkcyjnych, tak, w bardzo różnych, raz statek, raz coś innego, natomiast po prostu działalność przemysłowa w szerokim
znaczeniu. Tak, ma być działalność przemysłowa, przy tym, że też trzeba wziąć pod uwagę, bo mówi się, a nie ma ludzi, są coraz mniej mamy tych pracowników. Pamiętajmy, że Polska jest, no nie wiem, pan dyrektor może mnie poprawi, ale gdzieś w ogonie automatyzacji. Przecież jeśli byśmy tutaj wprowadzili automatyzację, dochodzi do sytuacji, nie tylko, jeszcze przed tym, zanim został prezydentem Trump, że część produkcji z Chin zaczęto przenosić do Stanów Zjednoczonych, bo lepiej produkować na miejscu, bo koszty logistyczne maleją. Być może lepiej będzie produkować...
energia, to jest osobna historia.
No więc być może lepiej będzie produkować coś dla Europy tutaj, w naszych, na naszych terenach, powiedzmy, nie stoczniowych, ale portowych, niż produkować w Chinach. No przykład mamy, trochę niedobrze stało się, że Wistral upadł, ale Wistral produkował różne konstrukcje, które dało się później transportować drogą morską.
No byli mistrzami w produkcji mostów. Tak.
Właściwie w regionie, funkcjonowali głównie w regionie Morza Bałtyckiego, tak? Tak. Więc region Morza Bałtyckiego ma duży popyt i duży potencjał. Region Morza Bałtyckiego i Morza Północnego to jest duży potencjał na zakup naszej produkcji.
Znaczy, absolutnie powinniśmy zostawić wszelkie ambicje na boku i skupić się na tym, co globalna gospodarka dzisiaj potrzebuje, bo to jest, tak jak mówimy o tym, że wielkim sukcesem portu w Gdańsku, czy w zasadzie głębokowodnych terminali, było ustanowienie bezpośrednich połączeń z Chinami. To jest kierunek, którym powinniśmy iść. Sprzedawanie na globalny rynek, myślenie w skali globalnego rynku. Pan profesor powiedział o Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim. Mówimy o produkcji wież wiatrowych.
Ale największe, też gas and oil.
Gas and oil, absolutnie.
Ogromna.
Ale największy udział w globalnej produkcji elektryczności z farm wiatrowych na morzu, no to jest Wielka Brytania i Niemcy. Oni mają chyba 60% udziału w tym rynku. Mamy GSG Towers, które ma swoje problemy obecnie, natomiast to nie jest powiedziane, że to był zły kierunek tak naprawdę, żeby uruchomić tego typu produkcję na terenach stoczniowych. Zawsze firma może mieć po prostu, zwłaszcza w tego typu biznesie, gdzie są duże nakłady inwestycyjne, można wpaść w różnego rodzaju kłopoty, tak jak Wistral i na przykład PESA, bo to jest bardzo podobny model biznesowy, czyli duże zamówienia, długie terminy dostaw, różne rzeczy mogą się po drodze wydarzyć, to jest de facto problemy z płynnością.
Koszty, tak.
Dokładnie. Zwłaszcza, że koszty rosną.
A pytanie takie, bo mówimy tutaj o tych relacjach, że dla Stoczni Gdańsk w przyszłości te relacje będą kluczowe na rynku, a jeżeli, tak jak wspomnieliśmy na początku, mamy dwie bardzo dobre stocznie, czyli stocznie mające takie relacje. Pierwsza to jest Christ w Gdyni, ta, która buduje już nawet nie statki, tylko pływające jednostki techniczne czy jednostki specjalne. Ale mamy też fantastycznie działającą grupę remontową w Gdańsku. Więc są dwa bardzo duże, sprawnie działające podmioty na tym rynku. Czy to, że te podmioty, które sobie radzą, są prywatne, a tutaj mamy publiczną Stocznię Gdańsk. Czy to oznacza, że na przykład remontowa mogłaby przetrzeć szlak dla Stoczni Gdańsk, czy raczej to należy traktować w kategoriach konkurencji?
Znaczy, na pewno możliwe są wspólne projekty, bo tak naprawdę też my musimy szukać synergii po swojej stronie po to, żeby móc konkurować na rynku globalnym. No nie jesteśmy największym sektorem stoczniowym na świecie, więc jeżeli chcemy się ubiegać o większe projekty, potrzebna jest kooperacja. Ale bym widział...
Czyli na zewnątrz ta jedność jest możliwa, taka umowna jedność.
Jeżeli
tak?
Chcielibyśmy naprawdę zawalczyć na rynku globalnym o duże kontrakty, to wręcz jest konieczna. Bo pojedyncze polskie stocznie raczej na dzień dzisiejszy nie są w stanie konkurować o większe zamówienia, o większe kontrakty.
No współpraca na rynku musi być. Ja uważam, że w tym okresie, w jakim się znajdujemy, konsolidacji działań, jeśli my nie skonsolidujemy działań, to będziemy mieli mniejszą siłę przetargową z firmami, które faktycznie dyktują warunki funkcjonowania na rynku. Przecież mamy przykład Fincantieri, praktycznie poprzejmowała pół przemysłu stoczniowego.
Przypomnijmy, to jest ogromna stocznia włoska,
grupa stoczniowa włoska.
Tak, oni specjalizująca się przede wszystkim w wycieczkowcach. Świetny rynek.
Też, ale tam są okręty i tak dalej, także różne obszary są działalności. Po prostu grupy funkcjonują na rynku grupy i uważam, powinna powstać też polska grupa stoczniowa.
Dokładnie, bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o jakiejś konkurencji, no to w zasadzie utrzymywanie tej konkurencji w latach, nie wiem, 90., 80. oznaczało to, że jest jedna i druga stocznia, które są mogły w jakiś sposób konkurować, ale konkurowały też o zamówienia bardziej polskich podmiotów. Jeżeli dzisiaj cały portfel zamówień polskich stoczni to jest kilkanaście jednostek i jeżeli dobrze pamiętam, to chyba polska żegluga ma jedną jednostkę, tak powiem, którą zamówiła, no to tak naprawdę my konkurujemy dzisiaj na globalnym rynku o zamówienia, które są znacznie większe i jeżeli będziemy między sobą jeszcze konkurować, to w zasadzie utrudniamy sobie w tym momencie zadanie. Trochę też to się sprowadza na przykład do portów, bo też mówimy o tym, że porty między sobą konkurują, chcemy otworzyć jeszcze konkurencję na wschodzie w porcie w Elblągu, więc to może się przełożyć.
Ale to inna skala konkurencji.
To jest inna skala, ale to są działania, które sami sobie robimy i sami sobie w jakiś sposób utrudniamy tak naprawdę.
Poza tym, jeśli chodzi o przemysł stoczniowy, patrzymy się szerzej na stocznię Gdańsk i inne pozostałe stocznie, o których pan redaktor tutaj wspomniał, mamy bardzo duże szanse. W związku z ograniczeniami związanymi z ekologicznym podejściem do działania na rynku międzynarodowym, my mamy już doświadczenie, umiejętności w produkcji statków z napędem elektrycznym, z napędem LNG, ale jak się okazuje z ostatnich badań rynkowych, jednak armatorzy będą starali się montować skrabery, a nie LNG. LNG, oczywiście statki z napędem LNG będą wprowadzane sukcesywnie, ale więcej montuje się skraberów, a my w tym też mamy doświadczenie. I gdyby stocznie nasze połączyły i dobrze pozycjonowały...
Panie profesorze, co to jest skraber niektórym
skraber naszym słuchaczom? Skraber to są inaczej mówiąc po polsku, płuczki, czyli urządzenia, które pozwalają na usuwanie ze spalin zanieczyszczeń tlenków siarki i zanieczyszczeń stałych. Kolejny element, o którym się nie mówi, to też duże pole do popisu dla naszych przedsiębiorstw funkcjonujących blisko rynku międzynarodowego. Przecież te odpady z tych skraberów trzeba odbierać i utylizować. Też duży obszar działalności. Mówię, nie możemy się pakować w działalność typowo stoczniową i w produkcję statków, bo nie będziemy w tym konkurencyjni. Natomiast w wielu obszarach możemy być konkurencyjni i funkcjonować i już posiadamy umiejętności, wiedzę i kontrahenci z rynku wiedzą, że taką wiedzę posiadamy, ale rynek jest tak duży, że podpisuje się umowy na rynku w układach globalnych. Duże firmy podpisują...
Czyli szukajmy naszej wygodnej niszy, ale też takie nisze my już częściowo mamy. Bardzo ciekawe informacje dotyczące rynku jachtów, produkcji jachtów pokazały się w ostatnim czasie. KUKE w komunikacie podała, że w 2017 roku w Polsce wyprodukowano 22 tysiące jachtów. I teraz pytanie, cieszyć się czy martwić? 90% przeznaczone było na eksport. To optymistyczny wskaźnik czy pesymistyczny?
Cieszyć się.
A dlaczego się cieszyć? Polacy nie kupują jachtów, a my się cieszymy.
Znaczy, Polacy jeszcze mają czas na kupowanie jachtów.
Musimy
się dorobić, to na pewno, ale dostarczajmy w takim razie jachty tym, którzy chcą je kupić. Faktycznie, no to, że 90% tej produkcji idzie na eksport, to po prostu pokazuje sukcesy, bo te sukcesy są od paru ładnych lat. Mamy te przykłady Sunreef Yachts, sprzedawanych jachtów dla szejków arabskich, do krajów z tamtego rejonu za wiele, wiele milionów złotych i powiem szczerze, no to jest, trochę też zaczęliśmy o tym rozmawiać, że jest pewna przestrzeń stoczniowa i co na niej robić, bo ta przestrzeń jest skończona,
no
jej nie będzie
więcej.
No właśnie
ja w tym kontekście pytam też o te jachty.
Więc to jest bardzo dobra alternatywa, jeżeli dzisiaj istnieje bardzo duża grupa firm, które już się w tym specjalizują, potrafią konkurować na rynku globalnym. Mówię, to jest, ja dosyć podkreślam ten aspekt, bo uważam, że polska gospodarka jako całość ma jeszcze pewnego rodzaju trudność w ogóle zaistnienia w skali globalnej. Są polskie firmy, które świetnie są
pochodzą na polskim. Pochwalenia się tym, że to polskie, tak?
Dokładnie, ale też przebić się, bo tak naprawdę, żeby przebić się na rynku globalnym, to faktycznie trzeba być z przodu albo oferować coś taniej. My taniej nie jesteśmy już teraz w stanie produkować niż Azjaci.
Poza tym w luksusowych produktach to nie zawsze jest kryterium, ta taniość.
Dokładnie.
Prawda?
Ale tutaj mamy przykład branży, która idzie w tą stronę tego ekskluzywności, tego premium i potrafi to robić i sobie świetnie radzi, dlatego też absolutnie powinniśmy się cieszyć. No i to jest trochę takie pytanie, czy ta przestrzeń stoczniowa, która dzisiaj jest powiedzmy oczekuje na dalsze działania, czy może nie powinna być też wykorzystana na działalność po prostu produkcji jachtów? To jest jakby otwarte pytanie.
Ale ja wrócę do takiego znowu kwestii bardziej postrzegania czegoś, bo jeżeli mamy zwodowany duży kontenerowiec, samochodowiec, cokolwiek, dużą jednostkę pływającą, no to napawa nas duma, spłynęło z pochylni, albo tam zalano dok i jest impreza. Natomiast w Polsce funkcjonuje koło, uwaga, 170 stoczni jachtowych. My nie widzimy na co dzień tych wielkich jachtów, czasem bardzo ekskluzywnych, czasem wręcz nowatorskich technicznie, bo to powiedzmy szczerze, tam też są nowinki techniczne. Czy my będziemy w stanie przestawić się z takiego myślenia, że nie ma wielkiego statku, ale cieszymy się z 10 jachtów?
To znaczy, tu nie chodzi o myślenie.
Tu chodzi o liczenie?
Ja patrzę się na przykład, znowu wrócę do tych portów, stoczni i tak dalej. Ja patrzę się na te przedsiębiorstwa tak jak chłop. Jaka jest wydajność z hektara? Tylko wydajność z hektara, nie kilogramów stali czy
tylko
plastiku,
euro?
Tylko ile euro się otrzymuje z danej powierzchni i dany pracownik ile wypracowuje. Jeśli będziemy konkurować tanią siłą roboczą, to daleko nie pociągniemy.
Nie, to już się kończy.
Już, znaczy myśmy to już przeżyli na przykładzie przemysłu stoczniowego i wielu innych przemysłów, które przeniosły się na daleki wschód. Jeśli chodzi o jachty, dobrze, że producenci jachtów, łodzi plastikowych mają potencjał. Dowcip polega na tym, że znaczna część tych producentów umie przetransponować te swoje środki i inwestują w ciągłe podnoszenie poziomu i jakości. I dostosowują się do potrzeb rynku, bo potrzeby rynku, jeśli chodzi o jakość, też rosną. Ja byłem parę lat temu z naszymi przedstawicielami na targach Carrara. Targi Carrara to są targi w miejscowości pod... No wszyscy będą wiedzieli, gdzie jest Pisa, tak? Bo tam jest Krzywa Wieża w Pizie.
Tak.
I to są jedne z największych targów, jeśli nie największe, no najnowsze, z najnowszych technologii stosowanych w jachtach. I nasi przedstawiciele tam byli, i znani byli, i nasi przedstawiciele kupują najnowsze technologie, więc większość z nich inwestuje w poprawę jakości i myślę, że przez dłuższy czas utrzymamy się jeszcze na rynku sprzedaży jachtów, choć wydaje mi się, że tu też jest ryzyko, że Daleki Wschód jak tylko złapie ten poziom technologiczny, który jest oczekiwany przez rynek międzynarodowy, to może dojść do sytuacji, że też te firmy będą musiały przekształcić swoją produkcję, wykorzystując wiedzę technologiczną w produkcję czegoś innego.
A kiedy Polacy zaczną kupować te jachty? Bo ja się zgadzam, że to jest bariera naszych przychodów, tego ile zarabiamy, na co nas stać, ale to w tym momencie jesteśmy mocni w eksporcie, a jeszcze rynek rodzimy do podbicia?
Jak PKB na jednego mieszkańca będzie podobne jak w Finlandii i Szwecji, to wtedy zaczniemy kupować jachty.
Myślę, że mogę się tylko zgodzić.
Tak, a więc będziemy czekali na tą sytuację i będziemy czekali, aż Polacy zaczną kupować te jachty. Ja te takie dane uzupełniające, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Łodzi motorowych do 9 metrów. W Polsce powstaje rocznie około 17 tysięcy różnych łodzi żaglowych, około 2 tysięcy. I to rzeczywiście nie widać tego na pochylniach, nie słychać o wielkich wodowaniach, ale biznes i przemysł jest rzeczywiście potężny. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk w audycji Ludzie i Pieniądze gościli profesor Marek Grzybowski,
dziękuję,
Klaster Morski i Kosmiczny oraz Wojciech Tyborowski, Invest in Pomerania.
Dziękuję,
dziękuję bardzo. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.